I tak, drodzy Państwo, 12.26, kurier w samo południe trwa, a już teraz kolejna zapowiadana rozmowa. Jest z nami Sławomir Majman, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Zapowiedziałam przed momentem słuchaczom Radia Wnet, że przyjrzymy się konfliktowi na Bliskim Wschodzie, ale z perspektywy Chin. I może zacznijmy od tego, jaki do tej pory był komunikat, jaka była reakcja Chin na ostatnie eskalacje, począwszy najpierw od wojny w Strefie Gazy, od relacji palestyńsko-izraelskich, a dzisiaj skończywszy już na kolejnych aktorach tego teatru, bo mamy i Iran, i libański Hezbollah.
No to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jest bardzo poważnym testem dla chińskiej polityki zagranicznej. Może jedno zdanie jakby o geopolitycznym tle tego, co robią Chiny na Bliskim Wschodzie. Otóż od kilku lat mamy do czynienia z bardzo wyraźną zmianą wektorów w chińskiej polityce zagranicznej. Otóż ta zmiana wektorów to jest zwiększenie roli Chin na globalnym południu kosztem tego, co do tej pory Chiny robiły w Europie. Z globalnym południem zresztą Chiny się historycznie identyfikują. Ta zmiana wektorów służy przede wszystkim jako uzasadnienie dla zakwestionowania tej amerykanocentrycznej wizji świata, amerykanocentrycznego globalnego porządku. W związku z tym Chińczycy przygotowali gigantyczne programy skierowane wyłącznie do globalnego południa, o których my w Europie mało co wiemy, mimo że to są rzeczywiście środki finansowe, jakich do tej pory nikt nie angażował, żadne państwo zachodnie na globalnym południu. To jest globalna inicjatywa strategiczna, globalna inicjatywa cywilizacyjna, globalna inicjatywa bezpieczeństwa. No i nasz od lat znany nam poczciwy nowy jedwabny szlak, który kompletnie zmienił również kierunek działania. Jak to w Chinach bywa, w tą realizację polityki na globalnym południu włączone jest wszystko. Korporacje, służba bezpieczeństwa, dyplomacja, każda instytucja rządowa i inicjatywy prywatne. My mówimy dość często o takiej zwiększonej asertywności Chin na globalnym południu. Jest to takie niedopowiedzenie, bo mamy do czynienia z tworzeniem chińskiego makroświata. I częścią tego chińskiego makroświata na globalnym południu jest właśnie Bliski Wschód, na którym praktycznie jeszcze kilka lat temu Chiny były nieobecne. W tej chwili Chiny handlują z Bliskim Wschodem na poziomie 300 miliardów dolarów rocznie. W stosunku do w ciągu ostatnich bodajże 4 lat jest to wzrost o 48%. Połowa ropy, którą pożera chłonna na paliwa jak smog chińska gospodarka, połowa tej ropy pochodzi z Bliskiego Wschodu. I to nie jest już tylko tak, że Chińczycy oferują, jak nam się do tej pory wydawało, budowę takiej tradycyjnej infrastruktury, linie kolejowe, autostrady, porty, ale było to wyraźnie widać w maju na wielkim forum współpracy Chiny-Bliski Wschód, że głównym tematem była właśnie sztuczna inteligencja, to znaczy pomoc ze strony Chin dla tych krajów w tej dziedzinie. To były zielone technologie, to były centra badawczo-rozwojowe. Politycznie też nie wiem czemu, mało to widzimy z Europy, Chiny wyrabiają sobie pozycję pośrednika politycznego, takiego brokera na terenie Bliskiego Wschodu, czego najlepszym dowodem było to, że w marcu w zeszłym roku doprowadziły do porozumienia między Riadem, Arabią Saudyjską, a Teheranem. Więc ta eskalacja kryzysu Iran-Izrael podrywa wiarygodność polityczną Chin w tym regionie, no a także jest poważnym zagrożeniem dla interesów gospodarczych Chin. Chiński eksport. To jest... Chiny robią bardzo wiele, żeby plasować w różnych częściach świata swoje towary i chiński eksport w krajach Zatoki i Izraela i Iranu, Zatoka Izrael-Iran, to jest prawie bodajże 140 miliardów dolarów. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o możliwości ekspansji eksportowej Chin. Ale znacznie ważniejsze jest to, że wszelkie zawirowania, począwszy od tego, co się dzieje już od kilku lat na Morzu Czerwonym z Huti, ale to, co się może wydarzyć, jeżeli narastać będzie konflikt Iran-Izrael, chińskie łańcuchy dostaw mogą być poważnie naruszone, a to już ma bardzo poważne konsekwencje. Miało, może mieć poważne konsekwencje, a więc jakiś szokowy wzrost cen ropy, dewastacja części gospodarki światowej i największą ofiarą takiego wstrząsu, jeżeli on nastąpi, będą właśnie Chiny, bo są najbardziej zależne ze wszystkich światowych mocarstw od handlu międzynarodowego.
Czyli nie zgodziłby pan się z taką tezą, że Chinom być może byłaby na rękę taka eskalacja w regionie, bo tam jednak wciąż Ameryka, która czuje się hegemonem, musiałaby zaangażować się bardzo mocno w sojuszniczą pomoc Izraelowi, a to po prostu mogłoby ją osłabić i na przykład dać szansę na wywołanie jakiejś eskalacji chociażby na Tajwanie. Czy taki scenariusz w ogóle bierze pan pod uwagę?
Chiny są jak najbardziej zainteresowane stabilnością na Bliskim Wschodzie. Zarówno interesy gospodarcze, jak rosnące interesy polityczne Chin na Bliskim Wschodzie z wyłączeniem Izraela są znacznie istotniejsze niż korzystne oczywiście dla Chin wplątywanie Stanów Zjednoczonych w długotrwały konflikt, co zresztą robi rząd Netanyahu z zimną krwią. Jedna rzecz jest istotna, o której warto pamiętać. Otóż spośród wszystkich krajów świata chyba Pekin ma największe możliwości nacisku na Teheran. Pekin jest największym partnerem gospodarczym Iranu. 90% ropy irańskiej w tej czy innej postaci wędruje do Chin, a Iran w ciągu ostatnich kilku lat uzależnił się od importu z Chin. Możemy mówić o tworzeniu pewnego ugrupowania regionalnego Iran, Chiny, Rosja. Z tym, że z tą Rosją też nie jest do końca tak jasne, ponieważ Chińczycy zamiast lansowanej przez Putina koncepcji nowego rurociągu siły Syberii wolą dostawy ropy naftowej z Arabii. I tu jest też jedno z elementów konfliktu między Moskwą a Pekinem. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Stany Zjednoczone nie są szczęśliwe z rosnącej hegemonii Chin w regionie. Ale jednak ta chińska polityka globalna, ta zmiana wektorów na globalne południe jest nie do uniknięcia. Ona się odznacza bardzo dużą dynamiką i Stany Zjednoczone mają wielki kłopot z wypychaniem Chin, czy utrzymaniem się swojej pozycji w krajach Bliskiego Wschodu. Co się tyczy Tajwanu, ja nie jestem zwolennikiem rozmaitych alarmistycznych koncepcji, że już lada moment chińskie siły desantowe ruszą z plaż Fujianu i zaczną okupację Tajwanu. To jest oczywiście mantra, to jest główna zasada każdego chińskiego kolejnego przywódcy i z Xi Jinpingiem na czele i to jest jeden z głównych haseł każdego zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Powrót Tajwanu do macierzy. Natomiast między głoszeniem, i to pewnie nastąpi, zmiana statusu Tajwanu niewątpliwie wcześniej czy później nastąpi. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ona nastąpiła w sposób taki, jaki sobie wyobrażają naiwni opisywacze polityki, że armia chińska, wykorzystując moment słabości, Stanów Zjednoczonych, ruszy na Tajwan.
I tutaj na razie postawimy kropkę albo trzy kropki, bo na pewno do tych tematów będziemy wracać. Pan Sławomir Majman, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo.